związku. Na podcast zapraszają
Paulina Koziejowska
i Maciej Orłoś. No wiesz, że nasz podcast w związku już jest pełnoletni? Już 18 odcinków nagraliśmy ponad.
No tak, tak, wiem. Ja akurat wiem.
Joanna Fis jest naszym gościem.
I ona tego jeszcze nie wie. Znaczy, już się dowiedziała.
Już się dowiedziała, ale my się dowiedzieliśmy, że jakiś czas temu świetna książka została przeciwnie Madame Mandy po dorosłemu. I tak sobie pomyślałam, że zaprosimy ciebie tutaj, żebyśmy porozmawiali o dojrzałych, dorosłych związkach. Czy dorosłe związki dojrzałe, czy młodzieńcze związki mogą być dojrzałe. To jest w ogóle strasznie ciekawy temat, taki obszerny. I tak im dłużej rozmawialiśmy z Maćkiem na ten temat, tym więcej nam różnych kwestii
tak,
przychodziło
do głowy. Tak, bo na przykład, czy związek 70-latków zawsze jest dojrzały, czy może być właśnie niedojrzałe, czy może być dziecinne?
To pewnie zależy od tego, czy ci 70-latkowie są dojrzali. Bo wydaje mi się, że niedojrzali ludzie nie stworzą dojrzałego
związku. No dobra, ale czy 70-latkowie mogą być niedojrzali?
Mogą.
Mimo, że mają 70 lat na karku i tyle doświadczeń?
Metrykalnie mogą być dojrzali, ale też myślę, co z tymi doświadczeniami robią, no bo jak nie ma tam refleksji i wyciągania jakichś mądrych wniosków albo jakiejś autokorekty we własnym zachowaniu, no to te doświadczenia w zasadzie niczego nie wnoszą.
Ale ta dojrzałość to od czego zależy? Ona zależy od jakichś indywidualnych cech, charakteru, osobowości intelektualnych, od nie wiem, rodzaju doświadczeń, od
środowiska, w którym przebywamy, bo też często mówimy o tych traumach z dzieciństwa, prawda, przy różnych aspektach związanych ze związkami na przykład, że to jest właśnie trauma z dzieciństwa naszego. Czy właśnie nasze dzieciństwo może wpłynąć na to, że my jesteśmy niedojrzali?
Myślę, że tak. Znaczy na pewno brak wzorców prawidłowych, jeżeli wychowywali nas niedojrzali rodzice, no to już mamy trochę dalej. Każdy z nas startuje z jakiegoś miejsca. Jak mamy dobry wzorzec osobowy w domu, czy taką dojrzałą, dorosłą postać, która charakteryzuje się pewną samokontrolą, samoregulacją, poznawczą dojrzałością społeczną, mądrością, teraz wymieniam te filary, to wtedy z pewnością mamy łatwiej, bo wiemy, przynajmniej wiemy do czego zmierzamy, do jakich postaw zmierzamy. No jak wychowują nas dorośli przebrani za dorosłych, czyli tacy niedojrzali dorośli, tylko posiadający insygnia dojrzałości, czyli władzę, pieniądze, albo wiek, albo doświadczenie życiowe, to wtedy jesteśmy my trochę dalej i startujemy z innego miejsca i zdecydowanie to nam utrudnia sięganie po dojrzałość.
Ale co to jest na przykład? Bo tak mówimy, że osoby dorosłe, ale niedojrzałe. Czyli jaki to może być taki niedojrzały wzorzec, w którym dziecko się wychowuje?
No na przykład dorosły, który nie potrafi kontrolować swoich emocji. Jest agresywny, albo impulsywny, albo niecierpliwy, albo kompletnie nieresponsywny, nieempatyczny, skoncentrowany na pracy, pracoholiczny, uzależniony. No to spektrum tych niedojrzałych postaw jest ogromne. Albo egotyczny, przymuszający dziecko do zdobywania pewnych osiągnięć po to, żeby własne ambicje zaspokoić. Więc tych dorosłych, niedojrzałych postaw jest mnóstwo, bo my jesteśmy niedojrzałym społeczeństwem. W ogóle.
O rany, jaki szeroki temat się tutaj robi. Z tego, co mówisz, wynikałoby, że żeby zostać rodzicem, no to należy najpierw dorosnąć, dojrzeć, być osobą dojrzałą, żeby to miało sens, żeby to było odpowiedzialne. No ale to się robi jakiś bardzo szeroki temat i wielowątkowy. Jak stać się dojrzałym człowiekiem i rodzicem?
Ale to jest w ogóle bardzo ważne, że zaczynamy od tego pytania, tak. No bo to jest zasadnicze, żeby uznać, że to nam, biologia nam tego nie daje w prezencie wraz z wiekiem metrykalnym, tylko to jest coś, co wymaga namysłu, refleksji, pracy nad sobą i decyzji o tym, że ja chcę dojrzeć.
Ale też, żeby wejść w związek, no bo jeżeli, dobra, nie jesteśmy, załóżmy, dojrzali i zdajemy sobie sprawę, to już dobrze, jeżeli sobie zdajemy z tego sprawę, tak. Prawda? No ale jednak chcemy z kimś być w związku, tworzymy jakąś relację, to my dojrzejemy dzięki tej relacji być może, że może ta relacja nauczy nas dojrzałości, jakiś związek? Czy nie ma raczej takiej szansy, że najpierw dorośnijmy, a potem dopiero wejdźmy w relację?
No nie zawsze tak jest, bo czasem jest tak, że tworzymy związki, jak jesteśmy bardzo młodzi. Wtedy o tą dojrzałość trudno, ale musimy też sobie powiedzieć, że jest pewna dojrzałość adekwatna do wieku. Czyli 17-latek też może być dojrzały adekwatnie do swojego wieku, albo 7-latek na przykład ma dojrzałość szkolną. Adekwatną do swojego wieku, więc mówimy o jednej dojrzałości, takiej pełnej dojrzałości osobowej i o dojrzałości adekwatnej do wieku. Więc to jest ważne, więc możemy wchodzić w różne związki, nie będąc jeszcze w pełni dojrzali, ale będąc dojrzali adekwatnie do wieku i wtedy przeżywamy tam różne doświadczenia, które nas rozwijają, kryzysy rozwojowe chociażby pokonujemy, na przykład między byciem sobą, a byciem w związku, między autonomią, a byciem zależnym od innych. Ale wracając do twojego pytania, kiedy nie jesteśmy dojrzali, to nie stworzymy w pełni dojrzałego związku, który dźwignie zadania, które na związku spoczywają. No bo tacy młodzi ludzie jeszcze wchodzą w związek tylko po to, żeby uczyć się siebie. To jest ich pierwsze zadanie. Ale dorośli ludzie i dojrzali ludzie wchodzą w związek po to, żeby dźwignąć pewne zadania. Również społeczne, rodzicielskie zadania związane z postawami obywatelskimi, ze współpracą z innymi. Więc już w tym związku nie chodzi tylko o to, żeby nam było miło, żebyśmy się kochali i żebyśmy stworzyli dla siebie jakąś przestrzeń, ale chodzi też o to, żebyśmy dźwignęli zadania dorosłości, ważne zadania dorosłości.
Ale powiedz, jak istotny jest tutaj ten wątek, o którym wspomniałeś? Znaczy to, że, nie, że my, Polacy, nie jesteśmy dojrzałym społeczeństwem.
Nie jesteśmy.
Tak, ale właśnie, ale to znaczy, że co? Dlaczego nie jesteśmy i jak to się objawia?
To są różne takie rzeczy, na którym możemy się poprzyglądać. Na przykład te postawy obywatelskie, chociaż teraz mieliśmy festiwal dojrzałości, jeżeli chodzi o kampanie profrekwencyjne i to, co zrobili młodzi i też kobiety. Myślę, że też mężczyźni, którzy się za feministów uważają i którzy gdzieś tam za tą drogą podążają. Natomiast w zasadzie musieliśmy wykonać pewną pracę ku dojrzałości, żeby tych postaw obywatelskich się nauczyć i zaczynamy zmieniać narrację z takiego przekonania, że prawo do głosowania jest moim przywilejem, na bardziej właściwe dla dojrzałych osób przekonanie o tym, że prawo do głosowania jest moim obowiązkiem. Już jako dorosła osoba pewne obowiązki posiadam.
Tak, ale też to pokazuje, że jakaś taka sytuacja musi być kryzysowa która nas nauczy tej dojrzałości i często tak w życiu jest, że jakiś kryzys powoduje, że niezależnie od tego, ile mam lat, niezależnie czy czuję się dojrzała, czy chcę być dojrzała, można też nie chcieć być dojrzałą osobą, prawda? Bo to się buntujemy często, że ja nie chcę być dojrzała, bo dojrzałość nam się kojarzy też ze starością, z gnuśnością, taką i tak dalej. I nagle musimy stać się dojrzali, prawda?
Tak, ten kryzys wymusił na nas dojrzałą postawę. Chociażby to, co widzimy w tej chwili, pewna współpraca między politykami, która jest pożądana. I to jest dojrzała postawa, bo współpraca jest dojrzała. Nie chodzi o to, żeby grać na różne bramki. Nie chodzi o zdobywanie władzy, tylko chodzi o zarządzanie państwem, które ma być bezpieczne, więc to jest dojrzałe.
Ty w książce swojej piszesz o politykach dosyć tak mało pochlebnie, zarzucając im właśnie brak dojrzałości. Czyli kiedy się patrzy na przykład na polski Sejm, no to tam widzimy chłopców w garniturach.
Tak,
i dziewczynki
braku samokontroli.
Tak? Ale teraz powiedziałaś coś takiego, co by znaczyło, że może coś drgnęło w polityce, że
zorientowaliśmy
dojrzewają.
Się tak, że żeby dźwignąć zadania dorosłości i w ogóle takie zadanie związane z tworzeniem bezpiecznego środowiska dla nas wszystkich, to my jesteśmy przymuszeni niejako do dorośnięcia do dojrzałych postaw. I próbujemy do nich dorosnąć. Czyli zaczynamy orientować się, że no, co prawda można mieć większość, i wygrać tą przewagą, ale można przegrać, nie rozumiejąc, że należy współpracować z innymi. I to jest bardzo ważna lekcja, którą w tej chwili odrabiamy, o właśnie dojrzałości społecznej, że chodzi o współpracę.
No właśnie, ale zobacz, dobra, to nie jest podcast, ja chciałam Maćka przywołać do porządku, Macieja, ale, bo to jest zrozumieć, to nie jest podcast polityczny.
Maćku, ale
ale w związku
nie
też tak jest.
Wolisz Maćku niż Macieju?
Ale pozwól mi jeszcze jedną rzecz tylko powiedzieć.
Nie.
Ja o tym braku dojrzałości myślałem sobie, patrząc na wygranych, którzy jak dzieci, wiesz, którym się piaskownicy zabiera łopatkę, więc to jest moja łopatka, ja chcę rządzić, ja wygrałem wybory, ja będę rządzić. Mimo, że to nie ma logicznego uzasadnienia i dojrzałość by kazała myśleć inaczej, a jednak oni są tacy, no to...
Trochę dojrzałość pozwala nam być trochę dalej od swojego ego, czyli nie tylko ja, o mnie, dla mnie, ale też dla wszystkich, dla innych, czego inni potrzebują. Ona nam pozwala na takie bardziej godne też godzenie się z rzeczami, które nam się nie zawsze podobają, no bo przecież też takich rzeczy doświadczamy w życiu. Też jak spojrzymy na to w tej chwili, co się dzieje wśród dorosłych ludzi w kontekście wychowywania dzieci, to też popatrzcie, jak dużo tutaj jest takiej niedojrzałości. No nie zwrócę uwagi sąsiadce, która stosuje przemoc wobec własnego dziecka, no bo no, będzie
nie
się
wypada.
Na mnie tak obrażała, tak? Albo tak. Będzie na mnie krzywo patrzyła. I to też jest znowu jakby taki powrót do egotyczności naszej. Albo polska definicja przedsiębiorczości to nie płacenie podatków. Nie? Popatrzcie, no jakby, jak popatrzymy z różnych perspektyw, no to dużo musimy się nauczyć.
Tak jak się kiedyś mówiło, że ryby i dzieci głosu nie mają, prawda? Było
dokładnie.
Takie powiedzenie. A teraz to się zmienia. No dobra, ale właśnie mówimy o tym, fajny temat poruszyliśmy tutaj, egotyczności, tego ego, tego nosa zadartego i wpatrzenia tylko na siebie, na w związku raczej jest to niemożliwe, bo w związku najpierw jest związek, a potem jestem ja i ty mówisz, że potem jesteś ty, tak? Ale musimy na tę płaszczyznę jakoś wspólną znaleźć, więc jak... taki balans zachować, żeby stawiać te granice w związku, no ale żeby nie być też bezczelnym. żeby nie być takim egocentrycznym, no ale te granice trzeba stawiać też, prawda?
Ale granice czego? Przecież ja się pogubiłem trochę. Granice czego?
Granice w związku, że na przykład ja chcę... nie wiem, przykładowy taki wakacyjny case. Ja wolę jechać zimą do ciepłych krajów, ty wolisz jechać na narty. No i teraz co my mamy zrobić? A mamy czasu tylko 2 tygodnie na przykład, prawda? Czy ty tydzień, żeby już nie było, że tydzień pojedźmy tu, tydzień tu. Mamy tydzień tylko, mamy budżet określony, no i co mamy zrobić? No i teraz stawianie granic, jak ja się zgodzę, że pojedziemy na te narty, to wtedy będzie, że ja rezygnuję ze swoich potrzeb. Ale z drugiej strony, no Maćka, potrzeby też są ważne, no więc jak tutaj rozgraniczyć?
Dziękuję bardzo. Bardzo ciekawy wątek. Słuchamy. Gdzie pojedziemy w
zimie? Chciałam państwu powiedzieć, że zupełnie inaczej to wygląda w domu, tak?
No nie wiem.
Wiecie co, tak myślę sobie, że tam, gdzie jest zdrowy, dojrzały związek, tam granice są już ustanowione, czyli nie trzeba ich za każdym razem stawiać, bo para ma pewne normy partnerskie wypracowane i pewne umowy między sobą co do tego, co robimy, jak postępujemy z różnymi potrzebami. To jest jakby jedna rzecz. Więc jeżeli ja czuję, że ten związek wymaga takiego ciągłego ustanawiania przeze mnie granic, jakiegoś tutaj siłowania się o to, czy moja, czy twoja potrzeba i teraz ja muszę włożyć w to wysiłek, przypilnować, żebyś ty tej granicy nie storpedował, no to coś tutaj się dzieje, nie halo, nie? Wydaje mi się, że coś tu jest jakiś kłopot z normami partnerskimi i być może z takimi celami, które nie są jasne, bo jak mówisz o tych 2 tygodniach, to rozumiem, że celem jest spędzenie wspólnego czasu, a nie zaspokojenie odrębnych potrzeb, chyba że chcemy to połączyć. I chcemy i zaspokoić odrębne potrzeby, i zaspokoić potrzebę bycia razem, i zaspokoić potrzebę odpoczynku. To trochę za dużo jak na te 2 tygodnie. Powiedziałabym, że potrzebujemy...
Zwłaszcza
na tydzień. Więc tutaj musimy wybrać między tym, która potrzeba jest tą potrzebą, która nas łączy, jest najbardziej wiodąca w tej chwili. Ja bym zaczęła od tego pracę nad poszukiwaniem kompromisu wakacyjnego i takiego związanego ze spędzaniem wolnego czasu. Czyli na czym nam w tej chwili zależy? Czy zależy nam na tym, żeby spędzić jak najwięcej przestrzeni wspólnie? Czy zależy nam na tym, żeby każdy z nas odpoczęło zgodnie z własnymi preferencjami? Bo wtedy może w ogóle nie warto jechać razem.
Może w ogóle nie warto gdziekolwiek jechać, bo nieważne gdzie, ważne z kim. Tak. Może i tak, będzie taniej za to.
Tak, no bo właśnie cały czas się zastanawiam, na przykład czy narcyz jest dojrzały, czy niedojrzały, bo teraz właśnie to jest takie narcystyczne podejście, że róbmy to, co ja chcę, a z drugiej strony ktoś powie, dobrze, że stawiasz swoje granice.
Znaczy, my się uczymy, trochę raczkujemy w tym ustanawianiu granic i rozpoznawaniu, że mamy potrzeby i że one są ważne i istotne i że nie zawsze musimy się poświęcać dla związku, no bo jednak żyjemy w takim kulturowym pewnym case'ie, że do tego związku należy się poświęcać i ten związek ponad wszystko należy pielęgnować, więc największą wartością. I teraz powoli się uczymy i stąd chyba te wszystkie pomysły na to, że pamiętaj, żeby dbać też o swoje potrzeby. Pamiętaj, że możesz powiedzieć nie. To jest bardzo ważne, ale już jak odrobimy tę lekcję, to potem w budowaniu w tej wspólnoty to nie jest aż takie sztywne. To znaczy, no, moja racja nie jest ważniejsza niż moja relacja. Nie? I teraz pytanie, o co my walczymy? Bo znowu wracamy do tego wątku, że musimy coś tu przewalczać, nie? Czy jakby, jeżeli mówimy o narcystycznym zaburzeniu osobowości, to masz rację, to nie jest dojrzała osoba. Ktoś, kto jest tak bardzo związany z własnym ego, nie może być dojrzały, bo jednak dojrzałość to jest śmierć ego, tak mi się wydaje, prędzej czy później. Ale jeżeli mówimy o zwykłym ustanawianiu granic i szukaniu miejsca dla potrzeb w relacji, to jak to się odbywa na przestrzeni walki i to jest pole walki, no to znowu mówimy o pewnej władzy, dominacji, podległości, o tym, że wygrywa ten, kto kocha mniej, o tym, że wygrywa ten, kto się boi mniej odrzucenia, no bo ja mogę ustanowić na siłę granicę i zadbać o to, żeby moje było na wierzchu i że to jest też dowód na to, że jestem bardziej znacząca w tej relacji, tylko wtedy, kiedy mi mniej zależy.
Bo ryzykuję, że może partner odejść i tak
bo
naprawdę...
Może odejść, nie?
Tak. No i ja sobie dam radę. Bo mi
jeżeli tak czuję, że dam sobie radę. I wielkim dla mnie, według mnie, kłopotem wielu osób w związkach jest przyznanie się, że druga strona i jej opinia i to, czy ona ze mną jest, czy jej na mnie zależy, czy jestem dla tej osoby ważna, jest dla mnie istotne, znaczące. Że raczej widzimy taką narrację społeczną w tej chwili. Myślę, że to bardziej po psychologiczną, w której, że no, okej, jestem w tym związku, ale nie muszę być. Jak odejdziesz, to ja przetrwam, przeżyję. Czyli takie manifestowanie sztucznej niezależności, bo przecież kiedy wchodzimy w związek, to poszukujemy zależności, a nie niezależności.
A to jest bardzo znowu ciekawy, kolejny wątek mi się teraz urodził, czyli wszystko wskazuje na to, że powinniśmy się łączyć w taki sposób, że osoba dominująca z osobą uległą, że na przykład 2 osoby mające swoje ja do powiedzenia nie powinny być razem, no to też jest
To nie jest zdrowe.
Nie jest zdrowe, no właśnie, no bo wtedy zawsze będzie ta dominująca osoba i ten biedny niewolnik, w cudzysłowie, który będzie wykonywał i wtedy będzie taki związek grał.
No, no ale z drugiej strony, fajnie... jak się spotkają, wiesz, dwie silne osobowości no z rozbuchanym ego, to też może być słabo.
No właśnie, a kiedy się sobie uświadomię, dobra, ten związek, jestem osobą dominującą, ten związek jest dla mnie ważny, ta osoba, z którą jestem, jest dla mnie istotna, kocham ją, popracuję nad swoją dominacją, być może mam tutaj coś do zmiany, nie? Może jestem w stanie pewne rzeczy odpuścić i przegrać czasem. Po to, żeby, używając takiego bardzo kolokwialnego języka, bo myślę, że w związku ten język wojny nie jest koniecznie korzystny, ale jednak czasem przegrać, odpuścić, nauczyć się czegoś nowego,
przegrać,
po to, żeby
wygrać.
Przegrać, by wygrać, po to, żeby ten związek uchronić, bo ten związek jest dla mnie ważny. Bo kiedy wchodzimy w taką narrację, związek jest dla mnie ważny, ale nie pozwolę się temu związkowi zmienić. Nie pozwolę, żeby ten związek był czasem ważniejszy niż moje potrzeby. Nie pozwolę, żeby ten związek był czasem ważniejszy niż emocje, które przeżywam. Kompromis musi być zawsze sprawiedliwy i porówno, co jest, wiecie, to jest niemożliwe, to wtedy nie mogę stworzyć zdrowego, dojrzałego związku, bo zdrowy, dojrzały związek polega na tym, że ja rozumiem, że współzależę. I że jakąś część swojej autonomii muszę oddać. A jak popatrzycie na takie nurty psychologiczne, to one jednak bardzo mocno stymulują nas do totalnej takiej w pewnym momencie nawet obojętności na siebie. No nieważne, co tam czuje mój partner, moja partnerka, bo ja teraz ustanowiłam granice i za wszelką cenę muszę pilnować, żeby przypadkiem jakoś nie wyjść poza siebie, nie? Żeby przypadkiem nie okazać się bardziej zależną od drugiej osoby albo właśnie nie odpuścić.
Ale z czego to się bierze? My nie kochamy tego partnera? No bo tak się zastanawiam, bo rzeczywiście często się spotyka takie związki, że ten partner czy partnerka w zasadzie nie zmienia się, będąc w związku, tak jak byłby dalej singlem, czyli nadal spotyka się z kolegami. Nie ma nic złego oczywiście z wyjściu z kolegami. No ale wiesz, chodzi mi o to, że co piątek wychodzi z kolegami, w wakacje jeździ sobie na kajta na 2 tygodnie i sam? Tak naprawdę żyje tak, jak żył, będąc w pojedynkę.
To po co będzie w związku?
No właśnie, więc po co jest w związku? No
związek
ale
transformacja.
Jest w tym, no ale jest w tym związku, to po co? On nie kocha tej kobiety? Jak to jest?
Ja myślę, że taka osoba uczy się kochać i uczy się, że właśnie kryzys związany, taki kryzys rozwojowy, eriksonowski, związany z tym, jak być sobą i jednocześnie być w relacji, ta osoba ma dopiero przed sobą do rozwiązania. Czyli ja próbuję w pełni pozostać taka, jaka byłam i jednocześnie stworzyć nową jakość z drugim człowiekiem. Czyli wytworzyć trzecią banieczkę, w której jesteśmy my. Tu ty, tu ja i trzecia banieczka, w której jesteśmy my. A tak naprawdę to przecież jest tak, że jestem tu ja, tu ty i tu transformujemy się jakoś, żeby stworzyć my.
No ale tak bardziej do kamery, jakbyś mogła powiedzieć, że się zazębiają.
Że się zazębiają, że nie tworzy się trzecia jakość, trzecia jakby przestrzeń, tylko te dwie przestrzenie na tyle się transformują, żeby stworzyć wspólną jakość. I to jest dla mnie mega istotna definicja bycia w relacji. Pytanie, czy chcę coś stracić.
No właśnie,
nie?
Ale co powiedzieć temu partnerowi? Czy ta partnerka powinna w takim razie odpuścić? No bo mówisz, że nieraz odpuśćmy, ale właśnie często kobiety tak odpuszczają. Dobra, niech on sobie jedzie, niech on sobie robi, co chce. Ja mam dzieci,
no,
tutaj nie mam czasu się...
To jest dojrzałe podejście, znaczy, jeżeli tego potrzebuje, czy
właśnie
się...
Właśnie co zrobić, ale, cierpi, bo często rozmawia się z przyjaciółkami, się mówi, że słuchaj, no znowu pojechał, znowu, a dobra, nieważne, prawda?
Ja to mam takie wrażenie, że jak się już tak, wiesz, analizuje tego typu sytuacje, jak w tej chwili to robimy, to to świadczy o tym, że taki związek po prostu jest niedojrzały i niezależnie od tego, jak długo ci ludzie są ze sobą, no że coś tam po prostu nie
gra. Coś tam nie gra, nie? Że to jest jakby, bo widać, bo to co ty mówisz, to trochę pokazuje, że ta kobieta nie jest szczęśliwa w tej relacji, że potrzebuje obecnego, uczestniczącego w życiu rodzinnym partnera, który nie spełnia tej jej potrzeby. I wątpię, żeby problem polegał na tym, że on czasem wyjedzie gdzieś z kolegami. Myślę, że to jest coś, to jest ta sytuacja, która dobitnie ją konfrontuje z tym, że to jest część ich bycia w relacji. Bo przypuszczam, że ktoś, kto jest tak głęboko zraniony przez taką sytuację, to jest też osoba, która jest niewidziana rano, wieczorem, po południu, w sobotę, w niedzielę, że to jest ktoś, kto pochodzi ze związku albo żyje w związku, w którym rzeczywiście nie ma bliskości, intymności i takiego współbycia, towarzyszenia.
I co zrobić? Jest szansa na uratowanie, czy nie?
Wiesz co, ja nie jestem najlepszą osobą, żeby dać taką radę.
Musiałabyś poznać konkretną parę.
Musiałabym
też
poznać,
pewnie,
ale
tak?
Też mam swoje opinie związane z moimi doświadczeniami życiowymi i też moich pacjentek, bo pracowałam jako terapeutka współuzależnień przez wiele lat, więc ja mam takie poczucie, że po prostu nie reanimuje się związku, który jest źródłem cierpienia i krzywdy. Jeżeli rzeczywiście jest tak ogromna różnica w postrzeganiu tego, czym ten związek miałby dla nas być i po co my go tworzymy, to szkoda życia. I to nie jest terapeutyczna rada, tylko rada mnie, Joanny Wlis, jako człowieka. Bo oczywiście z miłością nie dyskutuję, jeżeli ktoś mi powie, wiesz, ja cierpię w tym związku, ale kocham tego człowieka i nie chcę bez niego żyć, chcę coś zrobić, żeby w tym związku jakoś inaczej funkcjonować, no to też możemy nad tym pracować. Ale jeżeli ewidentnie ludzie mają takie poczucie, że są w tym związku nieszczęśliwi i że w zasadzie ich nic nie łączy, ale fajnie by było utrzymać małżeństwo, albo fajnie by było utrzymać ten model rodziny, który tworzą, dla jakiejś idei fix, to jestem ostatnią osobą, która idzie w to miejsce. Bo wydaje mi się, że dojrzałość to jest też umiejętność powiedzenia drugiej osobie: żyj swoim życiem zgodnie ze swoimi potrzebami, bądź szczęśliwy, szczęśliwa. Ja też chcę żyć zgodnie z moim planem, moimi potrzebami, bez uprawiania totalnej wojny rozwodowej, nienawiści, tylko po prostu puśćmy się do swoich żyć, bo mamy niewiele, tam 4000 tygodni, tak? Jak jesteśmy w połowie życia, to 2000 tygodni. Może szkoda na zmienianie siebie wzajemne, na siłę, w czymś, co po prostu nie działa. Czasem też można odejść ze związku, w którym się kocha kogoś, ale ten związek nie pełni funkcji związku, w jakim chcielibyśmy być. No ja, wiecie, jestem totalnie za tym, żeby weryfikować.
A jak ty myślisz, jak to wygląda w Polsce, jeśli chodzi o związki, które mają długi staż, no nie wiem, 20, 30, 40 lat, jaki procent twoim zdaniem takich związków to związki nieudane? Znaczy takie, gdzie nie ma tej dojrzałości, nie ma tego zgrania i oni są ze sobą na siłę.
O, ogromny.
Ogromny.
Profesor Wojciszka zrobił takie badania, w których one są brutalne, bo one pokazały, że każdy związek dąży do związku pustego.
I jeszcze raz, że każdy związek
dąży do takiej pozycji związku pustego, czyli że ludzie się rozchodzą. Trochę jak w drugiej zasadzie termodynamiki. Czyli cokolwiek się nie połączy, dąży do tego, żeby się rozłączyć. Jak popatrzcie, stworzymy taką szklaneczkę, to ona natychmiast dąży do rozpadu, jak tylko wyjdzie z fabryki, nie? Robi wszystko, żeby się rozłączyć. On stworzył takie badania, wiele, wiele lat badał miłość i okazuje się, że są pewne fazy, przez które ta miłość przechodzi, od fazy fascynacji, przez właśnie intymność, przyjaźń, aż do związku tak zwanego pustego. I oczywiście można być całe życie w jednym związku pod warunkiem, że się dba o poszczególne fazy i długość ich trwania, czyli ta przyspieszanie tutaj nie działa. Ale ponieważ my żyjemy teraz coraz dłużej, no to coraz większej liczbie osób się ten związek pusty przytrafia. Profesor Vetulani też mówił o tym, że raczej dążymy do seryjnej monogamii, czyli większość z nas będzie miała kilka związków po drodze z racji długości życia i pewnego takiego cyklu, w którym my w tych związkach bywamy. Ale też, żeby nie zabijać całkiem miłości romantycznej, to znam też pary, które żyją ze sobą całe życie i długo, długo są w fazie przyjaźni, a czasem nawet mają nową fazę zakochania, jeżeli uda im się wprowadzić nowe jakości, na przykład w okresie życia emerytalnego, albo kiedy dzieci wyjdą. Ale kiedy pytasz mnie, ile związków w Polsce jest szczęśliwych, to ja mam przekonanie, że mamy ogrom nieszczęśliwych ludzi w relacjach, które nie spełniają ich oczekiwań, a w których pozostają tylko dlatego, że wypada, że wstyd, że kobiety nie mają niezależności ekonomicznej, że żyjemy w takim, a nie innej kulturze, która jednak nie wspiera rozwodów i mam wrażenie, że ten konserwatywny sposób myślenia o relacji dalej ma wpływ. Kiedyś dziś przeczytałam, że ludzie kiedyś spali ze sobą w jednym łóżku z biedy.
A
teraz, kiedy tej biedy nie ma, to jakby z pewnego innego przymusu i wspaniale, żeby oczywiście ludzie, którzy się kochają, spali ze sobą w jednym łóżku, ale myślę sobie, że to musi być potworne, dzielić z kimś jedno łóżko, z kimś kogoś nawet nie lubi.
Jejku, to jest okropne.
No tak.
Optymizmem nie powiałam wam tutaj, nie, natomiast może to jest droga do wolności, żebyśmy sobie rozmawiali otwarcie też o tym przy okazji dojrzałych związków, które dla mnie są związkami pełnymi wolności, że związek czasami ma też termin przydatności, że czasem po prostu wędrujemy sobie i jest nam po drodze dobrze ze sobą, ale nasze drogi czasem się rozchodzą i nie trzeba nienawidzić tej drugiej strony i się obrażać tylko dlatego, że te drogi się rozchodzą.
No też my się zmieniamy, ale też dlatego oczywiście, to co mówisz, warto, żeby każdy tą fazę pielęgnować jak najdłużej, no bo wtedy nawet jak zmieniamy środowisko, no bo zmieniamy, poznajemy różnych ludzi i tak dalej, no to jest mniejsza szansa, że ktoś nas na tyle zafascynuje, że będziemy chcieli zmienić tego partnera, jeżeli cały czas mamy jakąś taką silną więź, no bo poznajemy różnych ludzi w swoim życiu, prawda? No nie odetniemy się nagle od osób innej płci, no ale jeżeli między nami jest coś wyjątkowego, no to wiemy, ile mamy do stracenia, prawda? Więc nawet ten moment zafascynowania kimś tam, to jest tylko taka przelotna chwila.
To, co łączy ludzi w relacji, to więź. I ona jest nie do podrobienia w innych relacjach. Mhm. Nawet jeżeli otaczają nas bardzo atrakcyjni ludzie, nawet jeżeli fascynują nas ich umysły, ciała, tak, sposób bycia, to w miłości, jeżeli to jest miłość, łączy nas z drugą osobą więzi. To jest czynnik ochronny w kontekście właśnie zdrady, czy w kontekście zazdrości, która jest takim ważnym elementem też spoiwem łączącym relacje. Więc myślę sobie, że jest dokładnie tak, jak mówisz, że jeżeli mamy też świadomość ulotności relacji, to mamy też świadomość ważności tego, co nam się przytrafia, kiedy tą relację tworzymy z kimś. Nie?
Jeśli chodzi o tę zazdrość, to czy jest tak, jak ja myślę, że jeżeli związek jest dojrzały, to sobie da radę z zazdrością. Znaczy, bo będzie ta więź, która łączy, tak jak mówisz, i w związku z tym nie będzie jakichś afer związanych z zazdrością, prawda?
Będą.
No jak to?
Ja myślę, że bo zazdrość to jest takie gorliwe uczucie, siostra przyrodnia miłości. To jest mieszanka różnych stanów emocjonalnych. Ja myślę sobie, że czasem te afery, one służą rozładowaniu tych napięć. Ja nie jestem fanką robienia dramatów, nie? Ale myślę sobie, że dojrzałość też polega na tym, że rozumiemy, że nasz partner, nasza partnerka czasem są w gorszym momencie, bo dojrzałość nie jest stała. My możemy się dojrzale zachować, ale to nie znaczy, że potrafimy to zrobić zawsze. I dojrzałe patrzenie na drugą osobę uwzględnia też jej te momenty słabości. Kiedy ja myślę sobie o parach, które przychodzą z obsesyjną zazdrością na terapię, to uczę ich takiego patrzenia na siebie w tych momentach z taką niezłością, że znowu robisz mi aferę, znowu się czepiasz, znowu dramatyzujesz, tylko okej, to jest ten moment, kiedy pokazujesz mi największy brzuch, jaki masz. Tą największą część swojej wrażliwości. Jesteś jak dziecko, które w tej chwili jest głęboko zranione. Być może się nic nie wydarzyło. I to zwiększa zdolność do akceptowania takich sytuacji. Ale oczywiście w dojrzałości staramy się nie przekraczać granicy absurdu albo też agresji, tak? W tym wyrażaniu zazdrości. Bo zazdrość nie zniknie. Ona jest też częścią osobowości. Zazdrośnik będzie zazdrośnikiem.
Mało tego, jeżeli by tej zazdrości w ogóle nie było i nie byłoby żadnej afery czy aferki, to by może oznaczało, że związek się wypalił, bo już mi jest wszystko jedno.
Myślę, że trochę tak, że to jest jakaś taka część miłości. Oczywiście nie chodzi o to, żeby siebie wzajemnie w tej zazdrości krzywdzić, ograniczać i kontrolować, no bo wtedy mówimy już o pewnej obsesji zazdrości, ale ta nutka ukłucia pokazuje mi, ważna jest dla mnie ta osoba. Jeszcze jest dla mnie ważna w kontekście właśnie romantycznym. Esther Perel pięknie pisze o tym, że związek romantyczny ma szansę się jakby rozwijać i trwać wtedy, kiedy między ludźmi jest pewna doza obcości i jest takie poczucie, że mogę tą osobę stracić w każdym momencie. Jak jest ultra bezpiecznie, no to robi się bezpiecznie, ale też miałko i nudno. I nie ma tam zazdrości, ale też nie ma tam niczego. Nie? W zasadzie to jest związek nudno, wiecie, nie wiem jak to inaczej nazwać, ale martwy powiedziałabym, jeżeli chodzi o kwestię romantyczną.
Jakie to jest wszystko złożone, co? I trochę takie paradoksalne w niektórych aspektach.
Dlaczego my się tak boimy tej dojrzałości?
My sobie ją wyobrażamy, ja sobie tak ją wyobrażałam. Tą książkę przede wszystkim.
Ja się boję. Ja jestem ciężko przerażona, tak. Ja nawet rozmowy z moimi przyjaciółkami toczę na temat właśnie dojrzałości, dorosłości i młodzieńczości, co to jest młodość, czym nie jest młodość. No i teraz można być młodym i dojrzałym. No i mam taką grupę koleżanek, nie, dojrzałość to już jest takie...
Bo dojrzała pani, to się kojarzy od razu ze starą panią.
Tak, ze starszą panią, która nie ma żadnego poczucia humoru, polotu, że wszystko jest takie nudne już, prawda? Że już tak naprawdę bliżej niż dalej, jak to się mówi.
No to się źle kojarzy, oczywiście już możemy to powiedzieć na podstawie naszej rozmowy, że dojrzałość wcale się nie równa się nuda,
powaga,
jakaś stetryczałość.
Nawet nie równa się doskonałość, nie? Bo czasem nam się wydaje, że w dojrzałości musimy dorosnąć do miana doskonałości. Tak jak powiedziałeś, że w dojrzałym związku nie będzie afer zazdrości. Będzie wszystko. Aha. Tylko my będziemy inaczej na to patrzeć po prostu i będziemy to inaczej wartościować.
Wiesz, nie pamiętam, z kim rozmawialiśmy w naszym podcaście, ale off the record powiedział nam, to był chyba jakiś mężczyzna, że on na przykład umie dostrzec, kiedy we wzroku kobiety, kiedy ona już jest kobietą taką, ale mówił to w takim pejoratywnym tego słowa znaczeniu, że już nie ma tej dziewczęcości w wzroku. Wiesz, o co mi chodzi?
Rozumiem.
Tylko
rozumiem.
Już jest taka kobieta, ale już taka doświadczona przez życie i przez różne sytuacje
taka baba,
życiowe.
Tak
taka tak, dokładnie. I może tego na przykład część z nas się boi, zwłaszcza kobiet.
Na pewno boimy się bycia niewidzialną, ale ja myślę, że, bo mamy kilka takich przykładów, że ta kobieta kojarzy się z matką przede wszystkim, to jest trochę tutaj dziadkiem Freudem, ale ona się kojarzy z matką i ona jest pozbawiona seksualności, która była zakazana dla kobiet w tym wieku. Więc wielu kobietom kojarzy się bycie dojrzałą kobietą z brakiem seksualności w sobie. I tego kobiety się boją, bo mężczyznom się aż tego tak nie odbiera. Tak? Ten dojrzały mężczyzna tam z tym siwym włosem, to tak, on ma więcej możliwości bycia istotą też sensualną i seksualną. A kobietom się to absolutnie to odbierało, więc większość się boi utraty atrakcyjności i seksualności i chcą być dziewczęce, czyli nadal mieć jakiś rodzaj wpływu na mężczyzn albo inne kobiety.
Przecież my kiedyś pokłóciliśmy się, no może za duże słowo, że pokłóciliśmy, bo ty powiedziałeś, że w jakiejś sukience wyglądam bardzo kobieco. I ja to uznałam wcale nie za komplement. A Maciek mówi, boże, po prostu
ale nie moglibyśmy się
niczego
dogadać w tej sprawie. Ja mówię, kobieco w sensie pozytywnym to powiedziałem. Kobieco, no znaczy atrakcyjnie i tak dalej. A ty powiedziałeś wtedy, ja nie jestem kobietą.
Jestem kobietą.
Ja mówię, jak to nie jesteś kobietą? Nie jestem kobietą.
Nie, że tak, że przecież, że no i że dziewczęco to jest komplement.
Tak, a w zasadzie ja myślę sobie, że wiesz co, jak nie chcemy wiem, no, utrzymać...
To jest absurd, znać teraz możliwe. Trochę zdradzamy tutaj kulisy.
Ale to jest ważne, bo wiele kobiet chce mieć status księżniczki, aha, a potem się dziwią, że im się przytrafiają księciowie zamiast królów, nie? Aha. Bo potem wchodzimy w relacje z niedojrzałymi chłopcami. No bo księżniczka tak szuka księcia na białym koniu i teraz jak mam 40 lat, mogę to powiedzieć, tak, mam 40 lat i chcę być księżniczką, to jestem skazana na relacje z chłopcami, którzy będą do mnie przyjeżdżać na tym białym koniu i chwalić, jaki mają wspaniały tutaj, jak to się nazywa? Srebrne te...
Jakiś diadem, jakieś...
No, to zgubiłam to słowo. Ale wiecie, no to przywdzienie, nie? Tak. I że oni się będą popisywać i traktować mnie jako trofeum, bo w zasadzie chodzi o to, żeby mnie odbić tam z tej wieży. I tutaj nie ma szans na dojrzały związek, więc jeżeli chcemy być w relacji z królem albo królową, to też musimy przyjąć tą rolę. I to jest pytanie, czy królowa ma coś do dania i czy jest atrakcyjna dla mnie. Mega, od kiedy obserwuję różne dojrzałe kobiety. Zresztą pojawia się teraz taka zmiana, to co Pamela Anderson zrobiła, jak bardzo sensualnie i seksualnie również wyglądała bez tego makijażu, tak, ze swoim wiekiem, jak go pięknie poniosła, jak w końcu można było też usłyszeć, można usłyszeć jej głos. Zresztą wiele kobiet to pokazuje. Więc mamy dużą robotę do wykonania, bo pytanie, czemu chcesz być dziewczynką, nie? Albo dziewczęca.
Albo dziewczyną.
Albo dziewczyną, nie? Albo dziewczynką może
dziewczynka,
nie.
No właśnie.
To jeszcze nie, ale dziewczęca, dziewczyną, nie?
Tak, z tego co mówimy...
Ja też bym czasem chciała być, że to jest tylko tobie, nie?
Z tego co mówimy wynika może, że w ogóle to jest trudniejsze wszystko dla kobiet niż dla facetów, czy nie? Czy przesadziłem?
Ale też mówi się, że Piotruś Pan, prawda? O mężczyźnie.
No oni tam koło 40, a może nawet trochę dalej, bo długość życia się wydłuża, więc kryzys wieku średniego teraz ląduje tak koło 50, nie? U niektórych nawet trochę dalej. No jest to Ferrari, jest ta próba dorośnięcia do pozycji mężczyzny ustatkowanego, bo mężczyzna to ten, który wie, który ma mądrość. Więc jest ten przymus bycia ustatkowanym, a z drugiej strony taka potrzeba, czy ja jeszcze jestem na tyle witalny, bo też od tych mężczyzn się tej witalności wymaga, więc ja myślę, że to jest trudne dla obu płci. A już teraz w ogóle, kiedy zaczynamy zastanawiać się nad tym, czy te genderowe kwestie nas ograbiają i myślę, że nas ograbiają, to już w ogóle na nowo musimy sobie zdefiniować, co to znaczy być dojrzałą osobą, niekoniecznie osadzoną w jakiejś płci. I wtedy, jeżeli ja nie muszę być koniecznie osadzona w jakiejś kulturowej płci, to nagle się okazuje, że mam dostęp do jakiegoś ogromnego wachlarza zachowań dotychczas niedostępnych.
Ale to już jest
mnie,
lepsze,
nie?
Co mówisz. I to bardziej do mnie przemawia, że jesteś dojrzałą osobą, po prostu osobą. Niedojrzałą kobietą, czyli matką stateczną, która już jest pozbawiona tego, co miałaś 10, 15, 20 lat temu, prawda? No bo pamiętam, jak byliśmy teraz w Hiszpanii, to widzieliśmy taką przeuroczą starszą panią mocno po 80 roku życia, która wywijała z laseczką na parkiecie, była z dwiema swoimi koleżankami w podobnym wieku i bawiły się wyśmienicie. I teraz czy one były niedojrzałe? Czy jak by się je oceniła?
One właśnie były dojrzałe, bo dojrzałość to jest właśnie ta energia, ta witalność, to jest umiejętność pogodzenia się z tym, że nasze ciała się zmieniają, nasze miejsce w życiu się zmienia, że świat nie jest koniecznie sprawiedliwym miejscem, że nie wszystko będziemy mieli. To jest dojrzałość. Myślę sobie, że to jest doskonały, w ogóle witalność u osób starszych jest doskonałym przykładem tego, że oni odrobili lekcję z dojrzałości.
Obejrzeliśmy właśnie film na ten temat.
Wczoraj.
Jak się tytuł tego filmu?
Najad.
Najad, właśnie.
Słyszałaś
o tym może?
Tak, wczoraj go nawet podlecałam na Instagramie.
Tak? A może dlatego w ogóle obejrzeliśmy ten film.
Doskonały,
prawda? Tak. Ale nie wszyscy może nasi widzowie, słuchacze widzieli ten film.
To o pływaczce, która w wieku 28 lat chciała przepłynąć 166 bodajże kilometrów od Florydy do Kuby. Nie udało jej się to, ale udało jej się to być może. Może raczej, że to jest na faktach, więc wszyscy wiedzą, że jej się to udało.
No tak, żeby nie spoilerować. No, ale podejmuje wiedzą, próbę tak w wieku bardzo dojrzałym, mianowicie 61 lat. No ale to też nie
ale
bardzo.
To,
no, to był taki proces 35 lat jej ćwiczenia umysłu, bo ciało się starzało w międzyczasie i było w gorszej kondycji, ale umysł był lepszej kondycji do tego, żeby to osiągnąć. A chciałam wam jeszcze jedną rzecz powiedzieć a propos tej seksualności. Wiecie, tak? Bo to jest mega ważne, że najwięcej seksu w Polsce uprawiają osoby między 35 a 50 rokiem życia. Więcej niż nastolatkowie i młodzi dorośli. Więc też nasze przekonania o tym, że my tutaj coś tracimy, one nas bardzo ograbiają, bo my trochę jak ta główna bohaterka tego filmu. Nasze ciała się zmieniają, ale nasze umysły dorastają do tego, żeby korzystać z pełni życia. Albo żeby korzystać właśnie z seksualności, fantazji, albo żeby realizować cele i marzenia.
To dla mnie to jest mega,
tak, mega atrakcyjne.
Super, a dla mnie?
Ale dlaczego tak jest? Kobiety też między 35 a 50
rokiem życia? Tak, kobiety po 40 roku życia mają najbardziej satysfakcjonujące życie seksualne. No bo co zabija seksualność? Wstyd, nuda, wpisanie się w jakąś taką rolę kobiety, która jest promowana przez filmy pornograficzne, rolę seksualności kobiety, która jest wpisana w filmy pornograficzne. I po 40 po prostu kobiety odpuszczają tym swoim ciałom bardzo często, odpuszczają temu wstydowi, mają jakiś pewien rodzaj gotowości do tego, żeby się z własną seksualnością spotkać.
A czy ja mogę teraz wrzucić taki
ale jeszcze
wątek?
O tym seksie
dobrze.
Chciałam, jeszcze dwa pytania.
To ty o seksie, a potem ja o poradnikowo chciałam podejść do sprawy.
Dojrzały związek to też udane życie seksualne?
To zależy, bo ja myślę sobie, że dojrzałość dźwiga też te momenty w życiu pary, kiedy tego seksu nie ma i kiedy on jest gorszy, albo kiedy któraś ze stron jest w gorszej kondycji fizycznej i przecież nie zawsze jesteśmy do seksu gotowi i na seks gotowi, tak? I też ta seksualność w związku właśnie zgodnie z tym, co mówi Esther Perel, ona sobie tak pracuje, tak? Bo jak zapracujemy na bezpieczeństwo, to seks siada, więc jak się trochę od siebie odsuniemy, to seks kwitnie, ale potem czujemy się niebezpiecznie, więc znowu pracujemy na bezpieczeństwo i to tak sobie płynie. Inteligencja erotyczna, tak nazywa ta książka, jeżeli ktokolwiek z Państwa chciał poczytać. Więc to jest też ważne, żeby wiedzieć, że dojrzałość dźwiga po prostu związek w procesie. I ten proces nie zawsze jest dla nas przyjemny, bo czasem ludziom też jest trochę dalej po prostu do siebie, bo mają jakieś kryzysy w tym momencie, albo przez moment się nie lubią, tak też bywa, nie? A więc tak.
Ale jeśli już ten seks jest, to chodzi mi, żeby był udany. To jest właśnie dojrzałość, czyli te rozmowy o seksie, co nam sprawia przyjemność, wiesz, a nie wykrzyczenie po 10 latach mężowi czy partnerowi, że nigdy nie miałam z tobą orgazmu, prawda?
No to nie jest najlepsze rozwiązanie w tej sytuacji, nie? Tak, dojrzały związek to też dojrzała umiejętność rozmawiania o seksie, o seksualności, o cielesności, o potrzebach. Być może też o fantazjach erotycznych, bo to jest to, o czym warto uczyć się rozmawiać. I jest tym pewien rodzaj też takiej zdolności, znowu zacytuję Esther, ale myślę, że ona wie, co mówi, do zachwycenia się partnerem, partnerką, nie? Bo ona mówi o tym, że żeby był dobry seks, my musimy mieć skłonność też do idealizowania partnera, partnerki. I teraz jak jesteśmy w bardzo, bardzo długim związku, bo seks tego potrzebuje, trochę takiego popatrzenia na kogoś, wiecie, z takim zachwytem. I teraz jeżeli związek ma ze sobą wiele, wiele lat, wiele kryzysów, pretensji, nieprzegadanych spraw, jakichś takich fochów, które trwają latami, bo czasami mamy ukrytą pretensję, przez 5, 6, 10, 15 lat odbijamy sobie egotycznie pewną historię jakąś tam, nie wiem, z wesela, na której ona tańczyła z kimś tam za długo, a nie ze mną i mnie to tam tak ubodło w ego. Więc żeby był dobry seks, to musi być zdolność do tego, żeby to wszystko odłożyć i spojrzeć na nowo z zachwytem i pewną skłonnością do idealizacji na osobę, z którą ten seks chcemy uprawiać. I to jest ogromna dojrzałość. Ja wiem, że nie jesteś doskonały, doskonała. Ja wiem, co mam ci za złe, ale i tak mogę cię wyidealizować na ten moment, żeby było przyjemnie, bo tego wymaga ta intymność. I nie chodzi o taką dziecięcą idealizację, nie? Tylko chodzi o taką zdolność do spojrzenia na kogoś z zachwytem, mimo świadomości, że to jest istota ludzka zawodząca. Nie zawsze doskonała.
Wow.
To jest
to bardzo ciekawy wątek. Bardzo myślę, że to jest mądre podejście. A poradnikowo to chodziło mi o to, żeby naszym odbiorcom, widzom, słuchaczom podpowiedzieć, co, jakby, po pierwsze, jak sprawdzić, czy jestem dojrzały, dojrzała, czy nie?
Znaczy na pewno ktoś, kto nas słucha, nie jest. Przepraszam was. Ale większość z nas nie jest dojrzała. Aha. Bywamy dojrzali. Potrafimy się dojrzale zachować. I teraz super jest zrobić sobie taki rachunek sumienia, a nawet nie sumienia, zostawmy to sumienie. Taki rachunek życiowy, w których momentach ja się potrafię zachować dojrzale, a w których jeszcze nie. Czyli co we mnie jeszcze musi dorosnąć? Bo może potrafię się dojrzale zachować jako matka, ale wydaję całą wypłatę na kolejną torebkę. Na przykład, nie? To jest taki, wiecie, częsty case. Nie? Albo potrafię dojrzale postępować ze smutkiem, z miłością, ale nie potrafię dojrzale postępować ze złością, bo na przykład zachowuję się agresywnie, kiedy już ta złość, mam krótki ląd, nie? Czyli oglądamy sobie, tak mapujemy różne obszary naszego życia. Ja w książce wymieniam 5, czyli dojrzałość społeczną, poznawczą, mądrość, elastyczność psychologiczną i emocjonalną, czyli takich 5 obszarów i oglądam sobie, czemu muszę jeszcze pomóc dojrzeć, a czemu nie. Uczę się, w których momentach jest mi łatwiej o dojrzałe zachowania. I na pewno na przykład ja mam tak, że kiedy jestem wypoczęta, wyspana, zdrowa i nie mam jakichś problemów życiowych, to łatwiej mi jest zachować się dojrzale. Jak się tak dobrze dojadę, to wtedy zachowuję się jak dziecko. I okej, dziecko mogło się tak zachować, ja niekoniecznie. I wtedy sprawdzam, co mogę zrobić, żeby mimo tego, że jest mi tak trudno, zachować się bardziej dojrzale. Co mi pomaga, co mi wspiera. Mi czasami pomaga po prostu oddalenie się, pójście na spacer, porozmawianie z kimś, komu ufam, albo z kimś, kogo uważam za osobę dojrzałą, albo po prostu przypomnienie sobie, ej Aśka, sięgnij po swojego dojrzałego dorosłego i zapytaj go, jak się zachować po dorosłemu, nie? Bo odstawiasz tutaj cyrk. Więc trochę tak siebie przywołać do porządku. Mi to działa, nie każdy musi się przywoływać do porządku. Więc na pewno musimy zacząć od solidnego przyjrzenia się swojej niedojrzałości, ale też bez oceniania. To nie chodzi o to, żeby teraz, bo wiecie, to hasło jest zachowujesz się infantylnie, niedojrzałe, ono trochę urasta do rangi etykiety i czegoś, czym można kogoś obrazić. A chodzi przecież o to, żebyśmy uznali, że wszyscy jesteśmy w drodze ku coraz częstszym dojrzałym zachowaniom i żebyśmy doceniali dojrzałe zachowania swoje i innych, utrwalali się w przekonaniu, że warto, choć nie zawsze warto. Czasami tracimy na dojrzałych zachowaniach i to też jest ważne, żeby wiedzieć o tym, że on nie zawsze przyjdzie, ktoś nas pogłaszcze po główce i powie, jak wspaniale, dojrzale się zachowałaś. Czasami nikt nas nie pogłaszcze. Jedyne, co możemy sobie zrobić, to powiedzieć, zachowałaś się dojrzale, możesz być z siebie dumna. Cała reszta niekoniecznie. Więc mapujemy sobie, sprawdzamy, nie oceniamy siebie, a potem szukamy takich warunków, w których po prostu potrafimy robić to coraz częściej i nie, wiecie, że żyjemy w takiej cancel kultur, tak? Czy właśnie ona sprawia, że jak tylko ktoś się zachowa nie okej, to my wyrzucamy za granicę wioski, wracamy do średniowiecza, nie? Out, wyrzucamy, nie należy, że... Trochę jak w chłopach. Wywozimy na tej taczce i dokonujemy tej takiej publicznego zawstydzania. I to jest wyraz właśnie takiego niedojrzałego podejścia do nas jako ludzi, bo każdy z nas prędzej czy później zachowa się niedojrzale w różnych okolicznościach. Powie coś niedojrzałego w różnych okolicznościach i popełni błąd. I chodzi o to, żeby się na tym uczyć.
Dostałam takie pytanie od jednej z naszych słuchaczek, czy na przykład obmawianie swojego partnera za plecami, czyli no tak jak się koleżanki spotykają, mówią, ten to zrobił to, ten mój to zrobił tam, to jest to wyraz niedojrzałości, jest to czy już zdrada, można powiedzieć, no bo też tak zaczęłam zastanawiać nad tym pytaniem i sobie myślę, kurczę, to jest bardzo ciekawy case, prawda?
Ja mam takie dwie rzeczy. Jedna to taka, że po co ja to mówię? Jeżeli ja to mówię po to, żeby odreagować złość nie w tym miejscu, w którym należałoby o tej złości powiedzieć, to jest bierna agresja, bo plotkowanie jest bierną agresją. Jeżeli ja to mówię po to, żeby lepiej zrozumieć sytuację mojego partnera, partnerkę, to wtedy okej. Jeżeli to jest osoba, która jest też przyjazna mojemu partnerowi, to okej. Ale jeżeli to jest koleżanka, która go nie znosi i uprawiamy sobie festiwal pogardy, to jest totalnie niedojrzałe. Bardzo podobnie jak pary, które przychodzą na imprezę i sobie publicznie dowalają. Po to, żeby się upokorzyć. To jest dla mnie podobny case, więc nie wiem, czy to jest zdrada, ale ja się muszę zastanowić nad tym, co takiego, to w takim razie, co we mnie jest takiego, że najbliższego mi człowieka tak traktuje. To jest o mnie, nie? To nie jest o tym człowieku. Co we mnie jest takiego, że ja sięgam po pogardę, bo surowe ocenianie i jakieś takie traktowanie bez szacunku, obmawianie czy bierna agresja, to jest po prostu pogarda wobec drugiej strony i no, musimy sobie to głośno ponazywać też, nie?
Tak, to teraz podczas naszej rozmowy zaczynam sobie tak skanować osoby, które znam, związki, które znam z różnych stron. I wydaje mi się, że mało tam na tej mapie mojej jest związków dojrzałych. Teraz mogę to powiedzieć po naszej rozmowie bardziej niż wcześniej, że wszędzie gdzieś są jakieś tam symptomy. Znaczy mówię o tych, które znam na tyle dobrze, żeby się wypowiadać w ogóle. Prawda?
A co jest definicją dojrzałego związku? Czy możemy taką definicję sobie stworzyć?
Ja myślę, że wtedy, kiedy ludzie czują się bezpiecznie i kiedy czują, że ten związek ich jakoś chroni i rozwija. Albo że mogą... Ja mam taki papierek lakmusowy terapeutyczny. Jeżeli jesteśmy w stanie przypisać naszemu partnerowi, partnerce dobrą intencję, czy ja wierzę w to, że ona to robi nie ze złości, nie bo chce mnie zniszczyć, coś mi udowodnić, wygrać, tylko robi to z dobrą intencją, tylko nie potrafi inaczej, to ten związek jest dojrzałym związkiem. Jeżeli się pojawia w związku takie przekonanie, że specjalnie to powiedział, specjalnie to zrobiła, nie żeby mnie upokorzyć, albo żeby mnie skontrolować, no to w zasadzie nie jesteśmy w najlepszym miejscu.
Czy to w takim razie nie jest też papierek lakmusowy prawdziwej miłości? Że tam, gdzie jest miłość, to też jest taka prawdziwa miłość, to też jest dojrzałość jednocześnie?
Myślę, że miłość może być dojrzała i niedojrzała. Niedojrzała jest taka egocentryczna, skoncentrowana na tym, że właściwie ja nie kocham tej osoby, tylko to, jak się przy tej osobie czuję. Więc jak się gorzej przy tej osobie czuję, to już jej nie kocham, nie? Wiecie, to jest bardzo często, nie? A dojrzała miłość to nie jest o tym, jak ja się czuję przy tej osobie, choć to jest znaczące, ale również o tym, jak patrzę na tą osobę, jak ona się przy mnie czuje, ta osoba.
No to ja miałem właśnie ten rodzaj miłości na myśli.
I to jest dojrzałość. To jest dojrzałość, jeżeli ja partnerowi, partnerce, z którą jestem, przypisuję wciąż jakieś najgorsze intencje pod spodem, no to muszę się zastanowić, co robię tej osobie. Jaką ja robię krzywdę tej osobie. Czy jestem właściwą osobą do bycia w relacji z tym człowiekiem? Czy ja daję jej prezenty, czy kamieniami w nią rzucam, nie?
Żyjemy w świecie stereotypów, schematów. Zastanawiamy się, co powiedzą inni, co powiedzą nasi bliscy, co powiedzą rodzice, co powiedzą przyjaciele. I często przestajemy sobie okazywać uczucia z wiekiem przy innych ludziach. O ile było to normalne, jak mieliśmy 20-30 lat, że trzymaliśmy się za rękę, głaskaliśmy, przytulaliśmy, dawaliśmy sobie buziaka, nawet będąc w gronie znajomych, to w wieku załóżmy lat 40 plus, a już 50 plus na pewno przestajemy to robić, bo wydaje nam się, że jest to niedojrzałe, że jest to takie niepoważne. Dlaczego tak się dzieje? I czy to właśnie nie zabija tego związku, że nie powoduje, że właśnie ta dojrzałość zaczyna urastać się do takiego czegoś niefajnego?
No właśnie, to nie jest dojrzałość, tylko właśnie to jest niedojrzałość, bo to wracamy do tego miejsca, w którym mówiłam, że muszę uznać albo potrzebuję uznać, że ktoś jest dla mnie ważny. I popatrzcie, że jak ludzie są długo, długo ze sobą, to próbują, bardzo często zaprzeczają temu, czyli to się pojawia w unieważnieniu, że co tam mój stary powiedział mi, to mam to w nosie, nie? To popatrzcie, nawet w języku się pojawia, moja stara, mój stary, nie? Jakiś taki rodzaj pomniejszania znaczenia tej relacji, nie? I wydaje mi się, że powściągliwość w kontekście gestów bliskości jest też manifestacją, którą my dajemy światu, nie? Jakby manifestujemy, że jestem z tą osobą, ale w zasadzie nic z niej nie czuję, bo ona nie ma na mnie takiego wpływu, nie ma dla mnie takiego znaczenia. A jak ma, to jesteś pantoflarzem. Wiecie, bo jak mężczyzna na przykład dorosły mówi, że liczę się z tym, co moja żona mówi, to natychmiast dostaje zwrotkę, jesteś pantoflarzem. Czyli my trochę też kulturowo regulujemy ten rodzaj bliskości i zależności. i wpływu, jaki mają na siebie wzajemnie osoby w związku. I uważam, że to jest słabość, bo to jest słabość, tylko że kiedy jesteśmy dojrzali, to na tą słabość się zgadzamy. Tak, ta osoba ma na mnie wpływ. Tak, liczę się z tą osobą. Tak, wykonuję różne gesty bliskości, bo chcę podtrzymać tę relację. Tak, jestem zależna od tej relacji. Druga rzecz to jest bierna też agresja, bo tak się też rozgrywa bierną agresję w długoletnich związkach, czyli pojawia się reglamentacja bliskości, reglamentacja seksu i reglamentacja gestów czułości. One w zasadzie zanikają.
Totalnie.
Totalnie.
A jaki procent według twoich, nie wiem, doświadczeń, obserwacji tych par, które powinny, nie wiem, coś z tym zrobić wszystkim, nie, na przykład pójść na terapię, to robi? Czy wiesz, no bo żeby coś z tym zrobić, to trzeba mieć świadomość, że coś jest nie tak. A podejrzewam, że większość par...
Myślisz, tak to już musi być, prawda?
Po 20 latach. Po prostu tak płyną, wiesz, że tak leci.
To normalne,
i potem
że
się
ewentualnie
rozsypuje.
Łóżkach, tak.
Ale może gdyby coś zrobili, to może by się nie rozsypało.
Tak, ja myślę, że nieduża grupa osób trafia na terapię z właściwymi powodami. Czyli idą coś zrobić ze związkiem, a nie ze sobą, albo coś z partnerem, partnerką. Przyprowadzam tutaj tego mojego partnera, partnerkę, żeby trochę stworzyć taką triangulację. Czyli psycholog mu powtórzył to, co ja mu ciągle mówię od 10 lat, żeby w końcu zrobiła to, tak? I często to się nie odbywa. Ja myślę, że bardzo dużo kobiet współuzależnionych trafia. Jeżeli tam się pojawia przemoc, uzależnienie, bo jest przyzwolenie na taką pracę i one rzeczywiście też przyprowadzają tych swoich partnerów, partnerki. Częściej są to kobiety, żeby coś z nimi zrobić, leczyć w dużym skrócie, bo tu mamy
do czynienia... kobiety przyprowadzają facetów.
Tych swoich facetów, tak, żeby ich wytrzeźwieć w dużym skrócie, no bo tam już się dzieją dramaty. Natomiast pary w Polsce coraz częściej sięgają po psychoterapię, ale właśnie z niewłaściwych powodów. Czyli jeszcze nie odkryliśmy, że terapeuta nie jest zakładnikiem któregoś z pacjentów, tylko jest sprzymierzeńcem związku i że to związek przyprowadzają na terapię, że w zasadzie moim zadaniem jest pomóc temu związkowi albo się skonsolidować, albo się rozpaść. I tego się jeszcze ludzie uczą, ale ja widzę, że coraz częściej ludzie trafiają. Tylko myślę, że wiesz co, odpowiadając też na twoje pytanie, że chyba ci, którzy najbardziej potrzebują wsparcia, czyli tam, gdzie jest narcyzm, tam, gdzie jest bierna agresja, tam, gdzie jest to masa toksycznych zachowań, tam, gdzie są koluzje, bo przecież mamy jeszcze całe takie związki oparte na koluzjach, czyli ludzie się ze sobą zaczepiają swoimi dziurawymi koszykami, nie? Na przykład osoba wymagająca opieki, poszukująca opiekuna, łączy się z kimś, kto realizuje się tylko w roli opiekuna. Oni wpadają w taki cudowny związek, czują się zachwyceni tą relacją, a potem nagle któraś ze stron chce się zamienić miejscami, robi się dramat. Albo mężczyzna, który potrzebuje potwierdzenia swojej męskości, szuka kobiety, która potwierdza jego męskość, ale która potrzebuje też potwierdzenia swojej kobiecości. I na zasadzie tych potwierdzeń budują pewną koluzję, a potem pojawia się reglamentacja seksu jako sposób wyrażania złości i koluzja przestaje działać. Koluzje zawsze prowadzą do dramatu, albo narcyz poszukuje narcyza komplementarnego, czyli kogoś, kto w niego uwierzy. No i wchodzi sobie narcyz komplementarny, czyli ktoś ma kompletnie ten sam rodzaj problemów wewnętrznych, czyli z poczuciem własnej wartości. Wchodzi ten narcyz komplementarny do związku z narcyzem właściwym i zachwyca się nim. I tu mamy te panie, kiedyś to się nazywało panie profesorowe, panie lekarzowe, tak? Te takie właśnie narcyzki komplementarne, zachwycone tymi swoimi mężczyznami. Częściej kiedyś to było w tą stronę. I potem nagle pojawia się problem, kiedy narcyz komplementarny orientuje się, że tam są jakieś wady. I przestaje potwierdzać narcyza właściwego i on go niszczy, nie? Więc
Ten właściwy niszczy tego komplementarnego.
Tak, bo jeżeli się mną nie zachwycasz, to muszę zniszczyć twoją moc, czyli pokażę ci, że nie masz żadnej władzy nade mną, nie jesteś dla mnie znaczący.
To koniec.
No zdrady, tu się pojawiają jakieś różne takie paskudne rzeczy, więc wiecie, jest wiele powodów, dla których pary powinny trafić, ale najczęściej te koluzyjne nie trafiają. Czyli to takie z największym osadzonym problemem w związku, bo to jest psychoanalityczna teoria, która pokazuje nam, że my mamy swoje kłopoty i rozstrzygamy je tak jak plus i minus. Mam inne strategie radzenia sobie z tym kłopotem, ale pod spodem jest ten sam problem i wtedy ci ludzie się zbliżają do siebie, zaczepiają się. Przez moment jest im wspaniale. To najczęściej są największe miłości. To jest zachwyt. To jest, bo wiecie, tam się pojawia nie tylko miłość, ale też dziecięce kłopoty z osobowością. I za chwilę to się kończy największymi dramatami.
A co to jest koluzja? Przepraszam, żeby jeszcze...
To jest to połączenie właśnie. To jest tak zwana teoria koluzji. Mówi o tym, że w koluzję, czyli w taki jakby w takie połączenie wchodzą dwie osoby o takich samych kłopotach, które radzą sobie odwrotnie z tymi kłopotami. Czyli ktoś na przykład, kto właśnie ma zaburzenie związane z niskim poczuciem własnej wartości, może sobie radzić budując własną wielkość albo szukając kogoś wielkościowego. I teraz ten, który szuka kogoś wielkiego, spotyka tego kogoś, kto chce być wielki i powiedzieć, że to jest wielka miłość. Doskonała miłość, nie? Tylko, że koluzja ma to do siebie, że za chwilę się zaczyna się chwiać, bo się nagle okazuje, że ani ty wielki, ani ja wielka, ani właściwie nie da się na tym za długo pojechać. No i potem się zaczynają elementy wzajemnego niszczenia, zamieniania miejscami, całych gier takich, które się w parach odbywają. I to są osoby, które nie trafiają. Albo trafiają już z depresją, zaburzeniami lękowymi, po próbach samobójczych, z uzależnieniami.
Już same bez tego partnera na pewno, prawda?
Często
że
bez tego
na terapię pary tak. Nie trafiają. A czy związki dojrzałe, dorosłe, może kolejne, tak powiem, są bardziej dojrzałe niż te, które tworzymy za młodu? Na przykład chodzi mi o to, że ktoś ma trzecią, czwartą partnerkę, to będzie to bardziej dojrzały związek, czy nie?
Jak wyciąga wnioski i reflektuje, to tak. A jak powtarza koluzyjne relacje, to w zasadzie powtórka z rozrywki. Bo koluzję rozpoznajemy po tym, że mamy taką melodię relacyjną. Czyli gdziekolwiek nie jesteśmy, za chwilę się już czujemy tak samo. Albo niedoceniani, albo wykorzystani, albo ograniczani. I w zasadzie tylko się aktor zmienia albo aktorka. My cały czas jesteśmy w tym samym miejscu. I potem poznajemy koluzję. I tutaj nie ma dojrzałości, dopóki nie wyskoczymy i nie zobaczymy, co my tutaj odstawiamy za numer z tymi ludźmi w relacji. Ale możemy uczyć się na związkach. Oczywiście, że tak.
Tak, bo często się mówi, że najpierw pobądź sama, a nie przeskakuj z jednego związku na drugi, no bo tak naprawdę będziesz popełniała te same błędy, co w tamtym związku. Ale ja akurat się z tym nie zgadzam, bo uważam, że ten związek były czegoś mnie nauczył. I nie muszę wcale być jakiegoś konkretnego czasu sama.
Tak,
poza tym mogę się uczyć siebie, będąc w związku.
Możesz, ale pod warunkiem, że nie uprawiasz, ja to nazywam syndromu Tarzana. Nie? Tarzan boi się spaść na ziemię, czyli boi się samotności. Nie ma własnej autonomii, więc łapie pierwszą z brzegu kolejną linę, nie? Która się pojawia po to, żeby utrzymać się w powietrzu. I ten efekt Tarzana jest częsty, ale niektórzy mówią, że to są takie plasterki na związek albo związek klinowy, nie? Czyli jeden zastępuje kolejny. I chodzi o to, żeby spaść na tą ziemię i zobaczyć, dlaczego ja się tutaj boję być, co mi się tutaj przytrafia. Jeżeli nigdy ktoś nie był sam, to wtedy te związki na zakładkę oznaczają raczej skłonność do koluzji. Czyli ten syndrom Tarzana się pojawia właśnie, bo coś dla nas dźwiga ten związek. Ja bym nawet zaryzykowała tezę, że jak ktoś na Tarzana w swoim życiu układa relacje, to nie zakochuje się w tej pierwszej linii, którą można złapać. To jest zbyt statystycznie niemożliwe.
Tak, ten syndrom Tarzana to nie brzmi za dobrze.
Jesteś w ogóle załamany.
To był bohater mojego dzieciństwa, ten Tarzan, więc mam nadzieję, że o Spider-Manie nic nie będzie.
Tarzan w relacji najlepiej.
A gdybyśmy tak mieli podsumować, bo już się zbliżamy do końca, niedojrzałe związki, jakie to są zachowania niedojrzałe w związkach?
No to jest egocentryzm, tak? Czyli koncentrowanie się tylko na tym, czego ja czuję, czego ja potrzebuję. To jest takie też instrumentalne traktowanie związku. Czyli ten związek jest mi potrzebny, bo potrzebuję poczucia bezpieczeństwa, tak? No to jest bardzo dalekie. To jest koncentrowanie się na tym, jak ja czuję się przy kimś, a nie jaki ten ktoś jest. To jest w ogóle nie zadawanie sobie pytania o to, jaki ten ktoś jest. Ale też wprowadzanie w związek takich elementów jak na przykład uzależnienie, z którym nic nie robię. To jest wyraz bycia w niedojrzały sposób w związku.
Uzależnienie od tego partnera, czy uzależnienie w ogóle?
Jeżeli ktoś buduje relację z drugim człowiekiem, tworzy związek i wprowadza tam ten swój bałagan i nic z nim nie robi, to jest totalnie niedojrzałe. To trochę tak jak wtedy, kiedy sprowadzamy dzieciaki na ten świat i nie robimy nic ze swoim wyposażeniem, nie? I jakby nie bierzemy za to odpowiedzialności, bo dojrzały związek to jest odpowiedzialność za siebie, wobec partnera, ale też za jakość tego związku, więc przerzucanie się odpowiedzialnością za konflikty na przykład, tak? Obrażanie się wzajemne, karanie ciszą, no to są takie najczęstsze. Właśnie ta reglamentacja bliskości, walka o władzę, zachowania ofensywne w relacji, pogarda, mamy takich trochę jeźdźców apokalipsy, tak? W związku to pogarda jest jednym z takich najważniejszych wobec drugiej osoby, albo właśnie budowanie poczucia własnej wartości na pomniejszaniu tej drugiej osoby, czyli dewaluacja tej drugiej osoby, więc, ale też dla mnie skrajnym niedojrzałością jest bycie z kimś, kogo się nie kocha. I nie wzięcie za to odpowiedzialności.
Czyli tego, proszę państwa, wszystkiego nie robimy, jeżeli chcemy mieć udany związek.
A mówi się, że może, że pokochasz z czasem, tak? Często się słyszy od starszych osób, prawda? To one są niedojrzałe.
Przed wiekami też tak pewnie
tak
było.
Tak, no, oni tam nie mieli wyjścia. Oni tam nie mieli wyjścia. Ja myślę, że przyjaźń z czasem, że tak, że ta przyjaźń z czasem może się rozwinąć, jeżeli tak sobie definiujemy związek, że to jest relacja oparta na przyjaźni i z jednoczesnym spaniem ze sobą, nie z biedy, tylko z biedy, to też może być okej. No, wszystko zależy od tego, jakiego związku szukamy.
Bo to jest też ciekawe z tą dojrzałością, no bo akurat no, u nas to było bardziej uderzenie tego pioruna, ale różnie psycholodzy mówią, że nieraz bardziej trwałe są związki te, które są budowane na przykład, zaczynają się od przyjaźni, od tego, że ludzie ze sobą spędzają więcej czasu i dopiero potem to się przeradza w związek. Ale teraz, czy bardziej dojrzałe są takie związki? Dlatego to jest trwalsze?
Ja jestem fanką teorii właśnie konceptu profesora Wojciszka, który mówi o tym, że pewne fazy po sobie następują i że jest pewien porządek i wydaje mi się, że faza zakochania, takiej chemii, że ona jest ochronna dla tych kolejnych faz. To znaczy, kiedy się pojawia dużo zadań życiowych, jakieś znudzenie, zmęczenie materiału, to zawsze można sobie przypomnieć, o, że to jest ta osoba, która we mnie wzbudziła takie emocje. Dlaczego wzbudziła we mnie takie emocje? Że mam tę pamięć dotyczącą tej relacji. I ja, oczywiście czasami się przytrafia, że ludzie się po prostu przyjaźnią i budują taką relację i nie chcę tego dewaluować, to się może udać. To może być skuteczne, jeżeli ktoś czegoś takiego szuka, ale ja uważam, że to jest ważne, żeby się jednak zakochać w kimś.
A, dobra, no to też jest ważne.
Żeby do tego wrócić potem.
Tak,
nie?
Tak, że to jest... tą pamięcią, tak? Jak już się zaczyna coś psuć,
to
albo
tak sobie przypomnieć,
nie?
Że ojej, to jest ta dziewczyna, albo ten facet, ta kobieta, nie? Że byłem w tej osobie zakochana, że coś tam ta osoba w sobie ma, bo te relacje wynikające z przyjaźni, one są, bywają bardziej trwałe, bo często jest tam wspólnota wartości na przykład, albo celów, do których ludzie zmierzają i to trzyma. Czy w tych fazach one częściej lepiej sobie radzą. Zresztą badania nad małżeństwami aranżowanymi też pokazywały, że one są bardziej trwałe, no ale one po prostu są bardziej użyteczne. Mówimy chyba o miłości, nie?
No właśnie, no właśnie. Więc co no z tymi
tak,
motylami
romantyczne, to, ale chyba chodzi o to, żeby ta miłość się jednak wydarzała, tak sobie myślę, nie? Chyba, że ktoś nie chce.
Żeby się wydarzała miłość? Są tacy,
żeby się tak między ludźmi ta miłość wydarzała, że chyba nie chodzi tylko o to, żeby zrealizować pewne życiowe cele. Tak. Chyba nie tylko po to wchodzimy w związki, ale też jeżeli ktoś tylko po to wchodzi, jest tego świadomy, no to też jest okej. Okay, ważne, żeby te dwie strony były zgodne co do tego, po co ten związek tworzą.
Ejku, musimy kończyć. A mam jeszcze jedno pytanie. Nie wiem, czy zdążymy je zadać.
Zdążymy.
Czy są takie momenty w życiu, które w związku jakiegoś, które powodują, że staje się ten związek bardziej dojrzały? Ślub, pojawienie się dzieci?
On przechodzi kolejne swoje zadania rozwojowe, ale nie możemy powiedzieć, że te kamienie milowe utkane kiedyś dla nas przez kulturę, że one są konieczne do tego, żeby związek był bardziej dojrzały. Bo kiedyś kultura dla nas tworzyła jeden scenariusz, czyli musi być ślub, muszą być dzieci i te stare koncepty rozwoju rodziny, one zakładają właśnie przechodzenie przez te kolejne kamienie milowe. Dzisiaj mamy inne sposoby na życie. Tak, nie wszyscy mają dzieci, nie wszyscy biorą ślub, nie wszyscy ze sobą mieszkają. I to by wykluczało, że te osoby nie mogą tworzyć dojrzałych relacji, a przecież tak nie jest. Więc wydaje mi się, że chodzi o to, że związek staje się dojrzały, kiedy ludzie mają do siebie coraz większą wyrozumiałość i uczą się siebie być w tej wyrozumiałości. I dla mnie to jest definicja, to jest najważniejszy kamień milowy dojrzałości relacji, czyli coraz więcej czułości, coraz więcej wyrozumiałości, coraz więcej zrozumienia wzajemnego, ale też wolności, akceptacji do też deficytów, które są po drugiej stronie, a może nawet wad, że to jest miara dojrzałości, a nie to, czy mamy dom, tam biały płotek, dzieci, mieszkamy razem, mamy ślub. Okej, to kultura to reguluje, może to kiedyś komuś pomagało, ale nie przywiązujmy się do tego zbyt mocno, bo to o dojrzałości niewiele mówi. Zresztą rozejrzyjmy się dookoła. No to nie działa. Fajnie by było, gdyby działało. To byłoby łatwiej, nie? Zacząłby odhaczyć na czekliście i mamy dojrzałą relację. No ale
trwało,
nie działa.
Bez kłótni z miłością to byłoby super.
Byłoby
tak naprawdę.
Tak. Byłoby doskonałe. Natura to dla nas inaczej zaplanowała.
Dwoje dzieci, jednego psa.
Zresztą natura nie wspiera za bardzo monogami, więc mamy pod górkę. Nie róbmy sobie większych trudniej.
Ty mówiłaś w swoim podcaście, bo też Jasia prowadzi podcast. Właśnie Jasia powiedziałam, bo ty wolisz Jasia. To jest też rozmawiałaś o tym. Prowadzi podcast o nazwie Madame Manda i powiedziałaś tam, że 15 lat to jest taka średnia długość związku, tudzież małżeństwa.
Tak.
Ile?
15 lat.
No dłużej ciekawe. Niż lodówka.
No właśnie.
Rozmawialiśmy dzisiaj rano.
Akurat ja mówiłem o tym, że kiedyś radzieckie lodówki były bardzo trwałe i nie można się było doczekać, kiedy się wreszcie wykończą.
Ale to jest ważne, kiedy wiemy, że średnia to 15 lat i wiemy, że łączy nas więź i mówimy sobie, okej, ona dzisiaj jest w dobrej kondycji,
tak.
To co możemy zrobić, żeby tą dobrą kondycję utrzymać? I tyle.
Żeby czegoś nie popsuć
żeby
przypadkiem,
nie zepsuć,
bez sensu.
Żeby ją pielęgnować, żeby nie tracić tej uważności.
No zobacz, tą radziecką lodówką ty mówisz, że się nie można było doczekać, że kiedy się ona skończy. No to tak samo właśnie, żeby nie było w tym związku, że już 15 lat i kiedy on się skończy, tylko żeby pomyśleć, wow, super, jesteśmy sobie 15 lat i chcę kolejnych 15
lat. Ale zmieniamy się przecież w ciągu życia. Ja myślę sobie, że jednak nie doceniamy tego, że co parę lat mamy kompletnie inną osobę u swojego boku.
Strasznie to jest wszystko skomplikowane, ale myślę, że jak posłucha się podcastów Janny, Jasi oraz przeczyta książkę te i inne, to już będzie trochę większa świadomość. Ta wyrozumiałość to jest też ważny wątek.
Akceptacja.
Ale co, ja jestem bardzo wyrozumiały, tak mi się wydaje, naprawdę jestem bardzo wyrozumiały wobec ciebie, ale już ta wyrozumiałość się kończy, nie mamy czasu na następne pytanie.
Dziękujemy ci bardzo. Dziękuję. Joanna Flis była naszą gościnią. To był podcast W Związku, a was zapraszamy jeszcze oprócz słuchania naszego podcastu, do słuchania podcastu Madame Monday i do przeczytania tejże książki. Dziękujemy ci bardzo.
Dziękujemy.
Dzięki za zaproszenie.